Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zachęcił do dyskusji nad bardziej precyzyjnymi zapisami konstytucji w sprawie wieku emerytalnego. W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pod tytułem Wspólnie o konstytucji, wspólnie o polityce społecznej. To kolejna debata ekspercka w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej referendum konsultacyjne. Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w większości państw konstytucje zawierają zapisy o obowiązkach państwa dotyczących zabezpieczenia społecznego. Artykuł 67 Polskiej Ustawy Zasadniczej mówi o prawie obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych. Problemem jest jednak, zdaniem prezydenta, fakt, że na przykład w systemie emerytalnym dokonano w minionych latach poważnych zmian, między innymi wprowadzając do niego ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się z systemu solidarnościowego. Kolejna interwencja ustawodawcy dotyczy podwyższenia wieku emerytalnego. Dlatego dziś rodzi się wiele pytań w tym obszarze, podsumował prezydent Andrzej Duda.
Czy polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna? Czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym? To stawiam jako znak zapytania. A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis na przykład, który przewiduje, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną kwalifikowaną większością głosów w Sejmie, w rzeczywistości Rzeczypospolitej i w Senacie. To jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali. Czy w tym zakresie lepsza regulacja niż dzisiejsza jest nam potrzebna?
Inicjatywę przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian w ustawie zasadniczej prezydent Andrzej Duda ogłosił w ubiegłym roku podczas uroczystości z okazji święta 3 maja. Referendum miałoby odbyć się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada bieżącego roku albo trwać dwa dni 10 i 11 listopada. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała we wtorek dwóch byłych szefów gdańskiej ABW, Jarosława Dąbrowskiego oraz Adama Gruszkę. Po sprzecznych zeznaniach Dąbrowskiego członkowie komisji zapowiedzieli na 22 marca konfrontację z naczelnikiem i funkcjonariuszem operującym ABW, który prowadził sprawę Amber Gold. Były wiceszef delegatury agencji w Gdańsku Jarosław Dąbrowski zapewnił, że nie zabraniał prowadzić aktywnych działań w sprawie Amber Gold, co pojawiło się w zeznaniach wcześniej. Dąbrowski powiedział też, że nie było sugestii, by funkcjonariusze ABW nie zajmowali się niektórymi wątkami, między innymi sprawą Michała Tuska. W jego ocenie ponadto Marcin P. prowadził działalność samodzielnie i nie był słupem. Przed komisją stanął też były dyrektor gdańskiej delegatury ABW Adam Gruszka. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman i wiceprzewodniczący Jarosław Krajewski pytali go między innymi o przewijający się w sprawie wątek Michała Tuska, syna premiera. Chcieli wiedzieć, dlaczego nie był wyjaśniany i nie był w zainteresowaniu ABW. Według Gruszki na tamtym etapie śledztwa wątek ten nie był aż tak ważny.
Pan chce powiedzieć, że uznaliście państwo, że to nie jest cokolwiek, co jest warte wyjaśnienia?
Na pewno było to warte wyjaśnienia, ale podkreślam, nie na tym etapie,
a na kiedy... którym? Na którym było
na
warto
to późniejszym, kiedy będzie więcej
to na
czasu.
Na późniejszym etapie to pytamy na przykład o rok 2013 i 2014.
Dlaczego wtedy nie zostało to wyjaśnione?
Pani przewodnicząca, po wrześniu 2012 roku nad sprawą został, z tego ile dobrze pamiętam, chyba wszczęty nadzór szczególny. Śledztwem zajmowało się 9 prokuratorów. Ja naprawdę, moja wiedza i moja inteligencja nie jest tak duża jak 9 prokuratorów. Nie będę się nawet porównywał, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jaka została później przyjęta koncepcja pracy.
Adam Gruszka zeznał także m.in., że nie formułował w stosunku do żadnego z funkcjonariuszy ABW zakazu zajmowania się wątkiem Michała Tuska. Ta sprawa, jak mówił, miała być wyłączona do odrębnego śledztwa. Ponadto w ocenie byłego dyrektora gdańskiej delegatury ABW Michał Tusk, podobnie jak wiele innych osób, jest w tej sprawie ofiarą. Przypomnijmy, Amber Gold oszukała w sumie niemal 19 tysięcy klientów na blisko 851 milionów złotych. Warszawski Ratusz zaskarży decyzję wojewody dotyczącą lokalizacji pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed budynkiem garnizonu Warszawa. Miasto podobne kroki ma podjąć również po wydaniu przez wojewodę pozwolenia na budowę. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zdecydował, że monument stanie przed budynkiem garnizonu Warszawa od strony placu Piłsudskiego. Obecnie znajduje się tam parking. Teren należy do Skarbu Państwa. Warszawski Ratusz twierdzi, że decyzja w sprawie lokalizacji została wydana bez uwzględnienia głosu mieszkańców. Urząd Miasta miał dowiedzieć się o tym z mediów. Wniosek w sprawie wznowienia postępowania ratusz ma złożyć po tym, jak otrzyma oficjalną decyzję odnośnie lokalizacji pomnika. Jacek Cieślikowski, warszawski radny PiS, ocenia, że działania, jakie zamierza podjąć ratusz, dążą do opóźnienia prac nad realizacją pomnika.
Miasto stołeczne Warszawa pod rządami pani Gronkiewicz-Walski, rządzącej Platformy Obywatelskiej, niby liczy się bardzo głosem mieszkańców Warszawy. Chciałem zapytać, czy wówczas, kiedy doprowadzano do reprywatyzacji, krzywdząc wiele osób, wówczas też pytali o zdanie mieszkańców Warszawy, to zdanie jest wówczas ważne, kiedy jest im wygodnie, kiedy potrzebują użyć, nie mają innego argumentu, wtedy używają mieszkańców jako tego argumentu i niby występują w imieniu mieszkańców Warszawy. Mam nadzieję, że władze państwa będą tak działały, że na pewno to się nie opóźni. Na pewno takim celem jest działania Platformy Obywatelskiej, to niewątpliwie.
O lokalizację pomnika Lecha Kaczyńskiego przed budynkiem garnizonu Warszawa zabiegał Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010. Monument ma być odlany z brązu, jego odsłonięcie planowane jest na jesień. Z kolei pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku ma być gotowy 10 kwietnia bieżącego roku. Politycy Platformy Obywatelskiej wraz z Maciejem Laskiem zaprezentowali krótki filmik, w którym podważają wyniki badań podkomisji smoleńskiej i próbują zdyskredytować jej ekspertów. W ten sposób dopiero po roku odpowiadają na ubiegłoroczną prezentację rządowej podkomisji. W 9-minutowym nagraniu zderzono tezy podkomisji z ustaleniami tzw. komisji Millera, powtarzającej główne tezy z rosyjskiego raportu. Autorzy filmiku twierdzą m.in., że żaden z ekspertów podkomisji nie uczestniczył w badaniach katastrofy lotniczej. Podważają też ekspertyzy, które świadczą o wybuchu samolotu w powietrzu. Szef podkomisji Antoni Macierewicz uważa, że jest to przygotowanie gruntu pod próbę zakwestionowania raportu technicznego. Specjalistyczny dokument ma się ukazać na wiosnę. W ocenie byłego ministra obrony politycy PO kłamali i dalej kłamią, ponieważ są odpowiedzialni za ukrywanie prawdy.
Kwestia eksplozji, kwestia awarii w powietrzu, kwestia prawidłowego działania polskich pilotów i fałszywego naprowadzania przez nawigatorów rosyjskich do lądowania zostały udowodnione. Jest charakterystyczne, że w komisji Millera nie było ani jednego nawigatora, który by się znał na tym, jak naprowadza się samoloty. Ci ludzie są niekompetentni, a do tego jeszcze podatni na presję polityczną i pod ich wpływem kłamali. Platforma Obywatelska kłamała, kłamie i będzie kłamała, bo jest odpowiedzialna za ukrywanie prawdy o tej największej tragedii niepodległej Polski.
Były już minister obrony Antoni Macierewicz powołał podkomisję smoleńską do ponownego zbadania katastrofy w lutym 2016 roku. Podkomisja ma wyjaśnić rzeczywiste przyczyny katastrofy, w której zginęło 96 osób. Polska chce, by nowe elementy systemu dowodzenia NATO znalazły się w naszym kraju, poinformował o tym szef MON-u Mariusz Błaszczak. Jak dodał, starania w tej sprawie czyni też Rumunia. Podczas konferencji w Bukareszcie minister podsumował spotkanie 9 ministrów obrony krajów wschodniej flanki NATO oraz swoje rozmowy z rumuńskim odpowiednikiem. Powiedział, że nasza współpraca w ramach sojuszu układa się bardzo dobrze, a implementacja decyzji ze szczytu NATO w Warszawie odbywa się bez zakłóceń. Kluczowa w tym zakresie jest współpraca Polski i Rumunii, dwóch największych państw położonych na wschodniej flance sojuszu.
Jestem dobrej myśli, że poprzez naszą solidarność, poprzez naszą współpracę, ale także poprzez zakupy, których dokonujemy, modernizując wyposażenie wojska, doprowadzimy do tego, że będziemy gotowi, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym państwom, następnie Unii Europejskiej, Europie i całemu światu. Przed nami szczyt NATO w Brukseli. Chcemy doprowadzić do tego, aby reforma systemu dowodzenia stała się faktem. Polska, jak i Rumunia, ubiegamy się o to, żeby nowe elementy tego dowodzenia były zarówno w Polsce, jak i w Rumunii.
Minister dodał, że przyjmujemy z dużą nadzieją propozycję sekretarza obrony USA Jamesa Mattisa o wzmocnieniu sił zbrojnych sojuszu w naszej części Europy. W 2016 roku przywódcy państw NATO potwierdzili decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu poprzez rozmieszczenie stacjonujących rotacyjnie grup bojowych w Polsce i krajach bałtyckich. Pierwsze jednostki wojskowe przybyły do Polski w styczniu 2017 roku. Irlandzka sędzia zapowiedziała skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie na temat reformy systemu sprawiedliwości w Polsce. Chce wiedzieć, czy nie stanowi ona zagrożenia dla uczciwego procesu Polaka broniącego się w Irlandii przed ekstradycją. Chodzi o Artura C., który w maju ubiegłego roku został aresztowany w Irlandii na mocy europejskiego nakazu aresztowania. W Polsce jest poszukiwany przez prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków. Jego adwokaci próbują jednak wstrzymać ekstradycję, sugerując, że po wejściu w życie reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie ma on gwarancji uczciwego procesu. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreślił, że działania pełnomocników mają na celu uchronienie go przed wysoką karą.
Adwokaci i sam oskarżony próbują w tą sprawę wmieszać jeszcze kontekst polityczny, ponieważ to właśnie z wniosku obrońców tego człowieka sędzia zaczęła się zastanawiać o ewentualne wnioski do Trybunału Sprawiedliwości. Ja sądzę, że tak naprawdę chodzi o to, że zarówno adwokaci, jak i sam oskarżony wiedzą, że w Polsce grozi temu człowiekowi wysoka odpowiedzialność karna i to jest wielkie zagrożenie dla niego, więc na fali całej dyskusji o reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce ten argument próbuje się wykorzystać w indywidualnej sprawie. Myślę, że albo sąd irlandzki, albo też trybunał nie da się na to nabrać.
Odnosząc się do sprawy, wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił, że fakt, iż sąd w Irlandii opóźnia ukaranie groźnego przestępcy z mafii narkotykowej, przyjmuje z ubolewaniem. Mam nadzieję, że ta decyzja zostanie zmieniona, dodał wiceminister. Pielgrzymka do Ziemi Świętej może okazać się pomocna dla relacji polsko-izraelskich, przekonują polscy weterani II wojny światowej, którzy przebywają w Izraelu. Polacy wspominają też wojenne losy i podkreślają potrzebę kultywowania pamięci przez młodsze pokolenia. We wtorek polscy kombatanci wraz z delegacją państwową i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata dotarli do Jerozolimy. Pielgrzymkę do Izraela zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Związana jest z przypadającymi w tym roku rocznicami stulecia odzyskania niepodległości, 75-lecia powstania tzw. Armii Andersa oraz 65-lecia powstania Instytutu Pamięci Yad Vashem. Szczegóły wizyty w Ziemi Świętej zrelacjonował dla Radia Maryja Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej już od 2 dni są w Ziemi Świętej. 75 lat temu tutaj w Ziemi Świętej formował się drugi Korpus Polski i obecni na pielgrzymce żołnierze generała Władysława Andersa mają okazję odwiedzić miejsca, w których byli 75 lat temu. Wczoraj w Tyberiadzie, w niezwykłym miejscu, przy ołtarzu ojczyzny wybudowanym przez żołnierzy generała Andersa oddawaliśmy hołd i wspominaliśmy tych, którzy tutaj w Ziemi Świętej pozostali. Dawaliśmy im cześć na cmentarzu w Ramli. Oni już do wolnej Polski nie doszli, a ich koledzy salutowali na ich grobach. To też niezwykłe świadectwo takiej wielopokoleniowej wierności idei niepodległościowej.
W pielgrzymce biorą udział m.in. weterani walk o niepodległość Polski, polscy sprawiedliwi wśród narodów świata, sybiracy oraz działacze opozycji antykomunistycznej, a także m.in. wiceszef MSZ Jan Dziedziczak oraz senator Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa i pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego. Narodowa pielgrzymka weteranów zakończy się w czwartek. We wtorek minęła 5. rocznica wyboru księdza kardynała Jorge Mario Bergoglio na stolicę Piotrową. Z tej okazji w świątyni Opatrzności Bożej w intencji papieża Franciszka polscy księża biskupi sprawowali Eucharystię. Mszy świętej przewodniczył z udziałem Episkopatu Polski nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych. Naszą dzisiejszą mszą i modlitwą chcemy okazać duchowe, moralne i ludzkie wsparcie Piotrowi naszych czasów, powiedział w homilii metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Wybór na stolicę apostolską kardynała z Ameryki Łacińskiej był oczekiwany od dawna, wspomina tamto wydarzenie profesor doktor habilitowany Karol Krauza.
Krótko po Soborze Watykańskim II zdawaliśmy sobie sprawę, że demografia sprawi, iż większość katolików będzie na tamtym kontynencie. Nic więc dziwnego, że zgodnie z demografią i zgodnie z Bożą opatrznością otrzymaliśmy w bardzo szczególny sposób nowego papieża po abdykacji Benedykta XVI. 5 lat tego pontyfikatu przekonuje nas o tym, że ten pontyfikat ma charakter wyjątkowy. Przede wszystkim związany jest on z udziałem papieża Bergogliego w reformie stolicy apostolskiej.
Z okazji 5. rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka modlitwy i msze święte w intencji papieża sprawowane były na całym świecie. Kamil Stok zajął pierwsze, a Dawid Kubacki drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Stok umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz w rozgrywanym na czterech obiektach norweskich cyklu Row R. I tą informacją ze świata sportu kończymy wiadomości w Radiu Maryja.